Słuchacie podcastu Mało Powiedziane.
Witamy Was w kolejnym odcinku Mało Powiedziane. W pierwszej kolejności oczywiście dziękujemy wszystkim naszym patronom. Wesprzeć możecie nas na patronite.pl/małopowiedziane. Oczywiście, tak jak w ostatnim odcinku mówiliśmy, szykują się na Patronite zmiany i myślę, że jedną z nich możemy już ogłosić. Chcielibyśmy dodać do naszego progu 50 zł, za który jest pocztówka plus oczywiście briefing. Jeszcze jedną nagrodę, dodatki powiedziałabym, czyli po prostu złożone w formę PDF, przepisy czy inne ciekawostki z Chin. I mogę powiedzieć, że szykujemy już na... za kilka tygodni prawdopodobnie, złożoną w PDF listę gier alkoholowych, czyli w co grają Chińczycy, kiedy piją alkohol. O tym, że Chińczycy nie za bardzo tańczą, ale uwielbiają grać w różnego rodzaju alkoholowe gry, mówiliśmy w naszym poprzednim odcinku o tym, jak się bawią Chińczycy.
A generalnie, jeżeli nie pijecie, to też możecie w te gry zagrać, pijąc sok czy cokolwiek innego, ale tak jak mówi Weronika, będziemy w formie no, takiej ładnie oprawionej graficznie, przynajmniej postaramy się, właśnie opakowywać takie elementy kultury chińskiej, które są do wykorzystania, zaaplikowania też w polskich warunkach i będą to rzeczy rozrywkowe generalnie. Ale nie będą to jedyne nowe nagrody, tak jak powiedzieliśmy, przeorganizujemy odrobinę, odświeżymy naszego Patronite'a. Na razie to pozostawmy w tym nimbie tajemnicy i przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Więc o czym sobie dzisiaj porozmawiamy?
No właśnie, to jest ciekawe, dlatego że dzisiaj zabierzemy się za temat, który... No jest to ciekawe, że jeszcze przez poprzednie dwa sezony nie mówiliśmy o tym w ogóle, bo dzisiaj po raz pierwszy tak naprawdę będziemy rozmawiać o języku chińskim, bo język chiński jest językiem, który ma bardzo specyficzny sposób zapisu, który też czyni go...
takim tajemniczym, bym powiedziała.
Tak, tajemniczym, innym, dziwnym być może dla niektórych. Tak. Ale jak się dowiecie z dzisiejszego odcinka, to nie jest tak, że zapis chińskiego jest trudnością tylko dla osób, które się go uczą, w sensie obcokrajowców, bo również natywni użytkownicy tego języka muszą poświęcić no, sporo czasu i energii w to, żeby opanować go.
Ale zacznijmy od początku. Myślę, że wiele z Was słyszało już o tym, że jeszcze w czasach imperialnych znajomość znaków była zarezerwowana tylko dla tych najwyższych grup społecznych, czyli mówimy tutaj o rodzinie cesarskiej, czy o urzędnikach. No i w momencie, w którym najpierw cesarstwo upadło, rewolucja roku 1911, potem upada Republika Chińska w 1949 roku, władzę przejmują komuniści i oni zabierają się za to, żeby to pismo tutaj spopularyzować, za to, żeby większość Chińczyków potrafiła pisać i czytać. Co w tym kierunku robiono od czasów Mao?
Ja cofnę się jeszcze odrobinę do tych wcześniejszych okresów, żeby zarysować takie większe tło, ale generalnie przedstawiając temat odcinka, popatrzymy na język niekoniecznie w kontekście ewolucji tych znaków. To jest też bardzo ciekawy aspekt, o którym być może powiemy w przyszłości, ale tak jak powiedziały dziewczyny, chcemy porozmawiać o języku bardziej w kontekście utylitarnym i tego, na ile ten język przede wszystkim w formie pisma został spopularyzowany, jak to wyglądało, jakie procesy do tego doprowadziły, jak to wygląda dzisiaj właśnie w kontekście walki z analfabetyzmem. I ciekawie o tej ewolucji pisał na przykład Glenn Peterson w artykule The Struggle for Literacy. On akurat to badał w kontekście Guangdongu, więc właśnie ten artykuł dotyczy post-revolutionary Guangdong. No jest oczywiście też więcej źródeł na ten temat, ale mimo wszystko wydaje mi się, że możemy trochę odczarować pewne mity z tym związane. Wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo powszechny przede wszystkim pogląd tego, że Chiny osiągnęły wielki, no wręcz cud, tak? Wielka kampania zakończona gigantycznym sukcesem walki z analfabetyzmem i o ile tak, jest to w dużej mierze prawda, ale myślę, że należy to co najmniej zniuansować.
Tak, zdecydowanie. I dobrym przykładem na to, że to jasne, ale trochę nie do końca, jest to, że mieszkając nawet w Szanghaju można się zetknąć z sytuacją, że jakaś osoba najczęściej starsza, która przyjechała tutaj z innego regionu Chin, nie jest w stanie czegoś przeczytać.
W okresie republikańskim przed przejęciem władzy przez komunistów te polityki edukacyjne poszczególnych prowincji różniły się pomiędzy sobą. Więc mieliśmy prowincje, no właśnie takie jak wspomniany Guangdong, gdzie zdecydowana większość szkół podstawowych była prywatna i jedynie 6% stanowiły szkoły publiczne, które dodatkowo znajdowały się jedynie w miastach. Ale po prostu w tamtym okresie przed 1949 rokiem, kiedy do władzy doszli komuniści, większość dzieci w ogóle do szkół, tych normalnych szkół nie chodziła. Na wsiach dzieci wciąż pobierały naukę w tych szkołach prywatnych, ale nie myślcie o nich w kontekście elitarnych szkół prywatnych, takich, z jakimi możecie kojarzyć dzisiaj. Co ciekawe, w ogóle fenomen szkół prywatnych, które nie są wcale dla elit w Chinach, jest wciąż istniejący, o tym też wspominaliśmy. Natomiast te szkoły prywatne, o których mówię, to są tak zwane sishu, czyli dosłownie no, prywatne szkoły, ale to jest zdecydowanie pozostałość dawnego systemu, bo przez wieki to właśnie te sishu były dominującymi instytucjami edukacji podstawowej. I na przełomie XIX i XX wieku następowały już oczywiście procesy modernizacyjne, ale mieliśmy właśnie do czynienia z takim współistnieniem trochę tego archaicznego systemu, tych pozostałości z poprzednich wieków, dekad i wprowadzaniem tych szkół współczesnych, wzorowanych na zachodnich, które no, funkcjonowałyby w pewnym hierarchicznym systemie, tak jakim znamy go dzisiaj, czyli szkół podstawowych, średnich i dalej uniwersytetów. No ale w tym okresie republikańskim, początku XX wieku, te kompleksowe reformy były niemożliwe do przeprowadzenia ze względu na wiele czynników, o których już też wspominaliśmy, jak no, generalna słabość państwa, wojny, zarówno wojna z Japonią, jak i ta wojna domowa, kontrolowanie wielu części kraju przez takich lokalnych wataszków. I generalnie założenie było takie, może i słuszne, że powinno się tworzyć nowe szkoły obok tych szkół tradycyjnych. A z czasem te tradycyjne właśnie te szkoły, te sishu, przeistaczać w nowoczesne szkoły. Ale no właśnie ten ostatni kluczowy element nie był już realizowany, a z kolei nowych szkół nie powstawało dostatecznie wiele. No i w związku z tym w 1949 roku poziom analfabetyzmu w Chinach wynosił około 80%. I od przejęcia władzy przez komunistów możemy mówić już o dalej idących zmianach w edukacji, no bo w roku 1982, czyli już w początkach tej ery reform i otwarcia po okresie maoistowskim, poziom analfabetyzmu w Chinach wynosił o wiele mniej, bo 34,5%. To było mniej chociażby niż w Indiach, gdzie w tamtym roku było to blisko 60%, ale z drugiej strony nieco więcej wciąż niż na przykład w Indonezji.
Czyli faktycznie no, z 80% do 30 paru procent to jest olbrzymi skok. No więc pytanie nasuwa się samo. Jak udało się Chinom osiągnąć ten sukces?
No właśnie. I komuniści już generalnie w swojej bazie rewolucyjnej w Yan'an, na obszarze, który kontrolowali, to było w prowincji Shaanxi, eksperymentowali z różnymi typami szkolnictwa, także takimi przypominającymi to sishu, ale też już po przejęciu władzy te zmiany i odejście od tego systemu sishu, czyli tych takich no, małych szkółek, bardzo lokalnych, odejście od tego systemu opartego na tego typu szkolnictwie nie było tak natychmiastowe, bo w początkowym etapie lat 50. istniała duża nieufność do tych nowych komunistycznych placówek. Obawiano się na przykład, że dzieci i młodzież będą tam oduczani tradycyjnych obowiązków, no też posłuszeństwa wobec osób starszych, czy na przykład będą rekrutowani do armii w celu walki o wyzwolenie Tajwanu, no to już młodzież nieco starsza, nastolatkowie. I w takich warunkach te prywatne szkółki sishu wciąż cieszyły się dużą popularnością. I dodatkowo w latach 50. nie było wcale w elitach partyjnych kompromisu dotyczącego edukacji na wsiach. Pierwsze próby ujednolicenia standardów i wprowadzenia szkół finansowanych z budżetu okazały się fiaskiem, no bo z jednej strony kraj był ubogi, a chciano jednocześnie wzorem polityki Stalina pompować środki w rozwój ciężkiego przemysłu. To był priorytet. A z drugiej strony nawet sam Mao nie był zwolennikiem takiego scentralizowanego i akademickiego systemu szkolnictwa. No i w takiej sytuacji, przy braku środków, odpowiedzialność za edukację zrzucono właśnie na dół drabiny administracyjnej, do wsi, a nowe placówki edukacyjne skupiano w miastach. Były oczywiście wsie bogatsze i biedniejsze, takie, które radziły sobie z edukacją gorzej i lepiej. I to właśnie wpływało na to, że powstało bardzo duże rozwarstwienie pomiędzy regionami Chin.
Na pewno zamożność tych regionów i to, jakie środki mogły pójść na edukację, jest ważnym czynnikiem, ale też w takich regionach, jak te, które ty wymieniłeś, istotne jest to, że mamy również mniejszości etniczne, że mamy lokalne języki albo lokalne dialekty, zupełnie inną wymowę. I pamiętajmy, że jedną rzeczą jest nauczenie się zapisu, jak znamy język mandaryński, a inną rzeczą jest, jak uczymy się pisma i do tego jeszcze nie znamy mandaryńskiego.
No właśnie, a do tego wszystkiego pamiętajmy czas o istniejącym systemie Hukou, któremu poświęciliśmy odcinek, który ograniczał mobilność ze wsi do miast, tak oczywiście, żeby zapewnić odpowiednio wysoką produkcję rolną i też nie podnosić obciążeń fiskalnych dla uprzywilejowanych miast, więc to też w pewien sposób tych ludzi na wsiach zatrzymywało. No ale przecież powiedziałem o tym, że jednak osiągnięto sukces, że ten poziom analfabetyzmu spadł. W jaki sposób w takich warunkach było to możliwe? I tutaj bardzo ważną rolę odgrywała centralizacja gospodarcza na wsi i reforma ziemi. I ponieważ ludzie na wsiach funkcjonowali i pracowali w kolektywach, no oznaczało to wzrost biurokratyzacji bardzo wielu czynności, wprowadzenia podstaw administrowania, bardzo prostych dokumentów, interakcji między ludźmi. I to właśnie w ten sposób ludzie na wsi uczyli się czytać i pisać. Właśnie przez to, że musieli takie bardzo proste czynności administracyjne wykonywać, dokumentować je, czytać o nich, tak? No jeżeli musieliśmy, nie wiem, zostawić ileś tam ziemniaków, ileś tam ryżu, ileś tam pszenicy albo odebrać to, trzeba było coś zapisać, jakiś taki mały kwitek i tak dalej, coś przeczytać. No to wszystko wpływało na to, że ten język, ten zapis stawał się konieczny, już nie tylko wystarczyło komunikowanie werbalne. Wtedy właśnie, w połowie lat 50. pojawia się i rozkwita ten element alfabetyzmu miejsca pracy. I to podchwycił w ogóle także chiński rząd, który uczynił to zjawisko, ten fenomen w 1956 roku celem numer jeden walki z analfabetyzmem na wsi. Właśnie wprowadzając takiej formy alfabetyzmu. Wtedy właśnie też mamy do czynienia z wprowadzeniem czegoś bardzo istotnego, do czego na pewno będziemy się odwoływać dalej, liczby znaków, takiego limitu, który determinuje to, czy zostaniemy uznani za osoby piśmienne, czy zostaniemy uznani za analfabetów. I wtedy, na tamten moment, było to zaledwie 1500 znaków. Jeżeli znaliśmy 1500 znaków, plus tam jeszcze był element właśnie bardzo istotny tego prostej matematyki, którą mogliśmy wykonać w związku z miejscem pracy, to determinowało to, że będziemy już uznani za osoby piśmienne. A osoby z kolei, które uczeniem się zajmowały, były wyedukowane przede wszystkim no, w tych obszarach rachunkowości i tym podobnych. To nie byli nauczyciele języka. Natomiast oczywiście mieliśmy też do czynienia z drugą, niezwykle ważną dynamiką i o tym wspominałyście, no bo oprócz tego, że pismo było konieczne do wykonywania prostych czynności w pracy, no to oczywiście nie należy zapominać o tym, że państwo dążyło też do uzyskania dużo większej unifikacji, jedności, integracji kraju. Także oczywiście umocnienia autorytetu władz centralnych, które przez to, że analfabetyzm, jego poziom spadał, no to te władze centralne mogły też łatwiej komunikować się z narodem, przekazywać propagandę także. No i w tym celu oczywiście, w tych wszystkich celach, o których wspomniałem, ujednolicenie języka było absolutnie kluczowe. Wtedy właśnie, w tym kluczowym okresie, połowy lat 50., 56. rok, to jest bardzo ważny rok dla tych wszystkich zmian, wtedy wprowadzono właśnie urzędową standaryzację wymowy, znaną jako putonghua, połączoną z urzędowym uproszczeniem zapisu języka chińskiego. I co bardzo istotne, wprowadzono także wtedy pinyin, czyli zapis fonetyczny oparty na alfabecie łacińskim, który stał się wtedy podstawą już urzędowo nauki ustandaryzowanego języka chińskiego.
No właśnie, ja myślę, że tutaj jeszcze dodam dwa słowa na temat tych znaków uproszczonych i tradycyjnych. Bardzo często nawet jak, nie wiem, wchodzicie na jakąś stronę, gdzie musicie wybrać język, to zobaczycie, że będzie tam chiński uproszczony oraz chiński tradycyjny. I pomimo tego, że to nazewnictwo rzeczywiście jest bardzo popularne, to w dalszym ciągu pytań o to, dlaczego jest tradycyjny, dlaczego jest uproszczony, czym to się w ogóle różni, jest naprawdę mnóstwo. Więc ja tak tylko szybko wytłumaczę, że znaki uproszczone to są te znaki, które właśnie rząd komunistów stworzył w części w latach 50., po prostu zmniejszając liczbę kresek w znakach tradycyjnych, i od tamtej pory całe Chiny kontynentalne używają znaków uproszczonych. Tam niektóre zostały uproszczone lepiej, inne gorzej, bo rzeczywiście tam potem dochodzi do takich trochę nieporozumień, to znaczy dwa różne znaki tradycyjne na przykład zostały uproszczone do jednego takiego samego znaku uproszczonego, tak jak na przykład w przypadku znaków wysyłać oraz włosy. One wyglądają inaczej w tradycyjnych, a tak samo w uproszczonych, ale jako, że tutaj mówimy wyłącznie o Chinach kontynentalnych, to trzeba wspomnieć o tym, że no te znaki tradycyjne pozostały w dalszym ciągu na Tajwanie, w Hongkongu, w Macau, czy też wśród społeczności chińskich, diaspor, które powstały no przed tym uproszczeniem, więc bardzo często będzie tak, że na przykład w Azji Południowo-Wschodniej, jeżeli pojedziemy gdzieś na Chinatown, no to te znaki będą tam tradycyjne.
Ale ja bym tylko dodał, że jeżeli mówimy o tych wszystkich zjawiskach, które faktycznie zostały w latach 50., to jest bardzo ważne, zostało to urzędowo wprowadzone, czyli po pierwsze, że mamy standaryzację, urzędową standaryzację wymowy, wprowadzenie pinyin, zapisu fonetycznego oficjalnie jako podstawy nauki w Chinach i właśnie to, o czym mówicie, wprowadzenie uproszczonego zapisu języka chińskiego, który ma mniej kresek w znaku, to też były procesy, które zaczęły się dużo wcześniej. Ja bym powiedział, że tak naprawdę przez wieki chiński system zapisu, ten Hanzi, jest, jego skomplikowanie było wręcz celowe, bo ono miało faktycznie dzielić społeczeństwo na elity i niepiśmiennych. I ten proces nauki pisma miał być w pewnym sensie takim odkrywaniem tajemnicy zawartej w piśmie. I był to też kluczowy element właśnie tego, o czym wspomniałaś, czyli przygotowań do egzaminu urzędniczego. I w ogóle ruchy mające na celu uproszczenie języka zaczęły mieć miejsce no, od przełomu XIX i XX wieku, dekady przed przejęciem władzy przez komunistów, kiedy to właśnie elity zaczęły zdawać sobie sprawę z zacofania kraju względem Zachodu. I widać wyraźnie właśnie wtedy, że od tamtego czasu kierunek uproszczenia zapisu miał właśnie w pierwszej kolejności uprościć zapis Hanzi, potem wprowadzić równoległy zapis romanizowany, a finalnie takie były plany i było to dosyć powszechne przekonanie, że finalnie ten zapis zromanizowany wyprze totalnie Hanzi. Do tego trzeciego kroku nigdy w Chinach nie doszło.
No właśnie, ale to nie jest tak, że jest to zupełnie niemożliwe, bo to stało się na przykład w Wietnamie. W Wietnamie również używano zapisu znakami chińskimi i Wietnam również jest językiem, który jest oparty na sylabach i jest językiem tonalnym i tych tonów jest więcej niż w chińskim, bo chyba 6, a w chińskim są 4. Natomiast na początku XX wieku też no przy nazwijmy to wsparciu Francuzów, w Wietnamie zaadoptowano zapis oparty na alfabecie łacińskim, którego używa się do dzisiaj, więc to też nie jest tak, że jest to niemożliwe, jak niektórzy twierdzą, żeby taki właśnie język azjatycki tonalny oparty na sylabach zapisać w alfabecie opartym na alfabecie łacińskim.
No to właśnie przywiązanie do tradycji i niechęć elit do tego, aby rezygnować z tego przywileju posiadania umiejętności jest na pewno istotne. No za czasów republikańskich w latach 30. były próby wprowadzenia uproszczonego zapisu, na przykład w 35 czy 6. Mówimy o uproszczonym zapisie Hanzi, tak? Nie w romanizacji, tylko w uproszczonym zapisie Hanzi, ale takowe były odrzucane wtedy przez elity i przez rządzących krajem. Z kolei już w Republice Ludowej komuniści byli bardziej zdeterminowani i konsekwentni, w związku z czym właśnie ten zapis uproszczony został wprowadzony jako standard w 1956 roku i dalej od tego momentu przez kolejne lata chińskie znaki były kolejno w takich partiach upraszczane, ale to trwało długo, bo jeszcze w latach 70. ten proces był bardzo intensywny. I no właśnie, od lat 60. rozpoczęto też tę gigantyczną promocję uproszczonego zapisu, który znacznie przyczynił się do, oczywiście, do dalszej eliminacji analfabetyzmu, o którym tutaj także wspominamy. Z czasem też na wsiach powstawało także więcej szkół finansowanych przez państwo, ale ja bym dodał tylko, że nie miejmy złudzeń. Na chińskich wsiach poziom edukacji wciąż jest niski. Dodatkowo jest nagminne, że młodzież kończy naukę po szkole podstawowej. 30% osób stanowiących siłę roboczą w Chinach ma skończone liceum, co z kolei właśnie stawia Chiny za takimi krajami jak Tajlandia, Turcja czy Meksyk. Więc nie ulegajmy do końca tej właśnie narracji o doskonale wykwalifikowanych młodych Chińczykach, bo oczywiście jest to prawda, jeżeli chodzi o duże ośrodki miejskie i zamożne prowincje, ale niekoniecznie jest to świadectwo tego, co ma miejsce w całym kraju. I dlatego, jeżeli na przykład przeczytacie kiedyś dane o tym, jak radzi sobie młodzież w testach z danego przedmiotu i zobaczcie, że Chiny są w czołówce albo na pierwszym miejscu, to jest to tylko półprawda zazwyczaj, bo tam będzie taka mała gwiazdeczka, i należy przeczytać, do czego ona odnosi, i zazwyczaj będzie tam powiedziane, że dane pochodzą jedynie z Pekinu, Szanghaju oraz graniczących z Szanghajem prowincji Zhejiang i Jiangsu, czyli absolutnie najbogatszych regionów Chin. Tak. Oczywiście nie chcę niczego tutaj nikomu odbierać, bo to wciąż są miliony ludzi, ale należy brać na to poprawkę.
Rzeczywiście te lata 50., 60., 70., nawet jeszcze 80. to jest bardzo duży skok, jeżeli chodzi o piśmienność tutaj Chińczyków. Mówimy tutaj głównie o osobach dorosłych, ale nie możemy zapominać oczywiście o dzieciach, no bo mimo wszystko zmiany w tym, jak młodzi Chińczycy nauczani są swojego ojczystego dla wielu języka, również były bardzo widoczne. No i jak wygląda to dzisiaj? Jak chińskie dzieci w latach 2000, 10 i teraz 20 uczą i uczyły się języka chińskiego?
No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, jak w ogóle wygląda nauka tego języka, ile czasu, to są naprawdę lata. Ale tak, żeby zacząć od samego początku, to no, pismo chińskie to jest w ogóle pismo logograficzne, czyli to oznacza, że to jest pismo, które jest połączeniem, tak zwane pismo ideograficzno-fonetyczne, czyli ono jest połączeniem wymowy ze znaczeniem. I w chińskim jest tak, że znaki odpowiadają poszczególnym sylabom. W ogóle język chiński składa się z sylab, mówimy sylabami, nie mamy jakby poszczególnych dźwięków, tylko używamy po prostu sylab. Podstawową jednostką chińskiego znaku jest kreska. Jest w chińskim 12 kresek, z których każda z nich ma swoją konkretną nazwę, więc to jest taka podstawowa jednostka, a jednostką nadrzędną dla kreski jest klucz. I teraz tak, klucze w języku chińskim mogą mieć albo zakodowane znaczenie, i to są tak zwane klucze semantyczne, albo mogą mieć zakodowaną wymowę, czyli to są klucze fonetyczne. Także jeżeli zapytamy się Chińczyka na przykład, jak zapisać dany znak, to albo on nam powie wchodzące w jego skład kreski, albo właśnie powie nam kluczami, że na przykład tam, nie wiem, że z prawej strony masz to, a z lewej strony masz tamto, i on w ten sposób będzie ci, że tak powiem, opisywał ten znak, żeby go zapisać.
Tak, na przykład jeżeli zapytacie Chińczyka o nazwisko, bo często jest tak, że jedno nazwisko można zapisać kilkoma różnymi znakami, znaczy no, oni mają oczywiście przypisane, ale trzy osoby mogą mieć takie same nazwiska, które będą zapisywane różnymi znakami, i oni najczęściej właśnie powiedzą, na przykład moje nazwisko to Li, w skład tego Li wchodzi Mu oraz Dzy, czyli drzewo oraz syn na dole, to jest chyba to najpopularniejsze Li, Mu Dzy Li, tak to się mówi.
Tak, no i właśnie myślę, że takie pytanie, które tutaj każdy sobie zadaje, ile jest tych chińskich znaków, prawda? Nie wiadomo, tego naprawdę nie wie nikt, oceny idą w dziesiątki tysięcy, to jest nieograniczona liczba, dlatego że to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie po prostu spisać wszystkich tych znaków, które przez te tysiące lat powstały. Aktualnie no taki słownik języka chińskiego, tak jak w Polsce mamy słownik języka polskiego PWN, no to Chińczycy też mają taki swój słownik, to jest Xinhua Zidian, no to w tym słowniku jest 8 tysięcy znaków. Natomiast na przykład moja koleżanka, która jest nauczycielką chińskiego, powiedziała, że ona uważa, żeby swobodnie czytać po chińsku, należy znać około 3 tysięcy znaków.
Tak, ja słyszałam dokładnie takie same dane.
No dobra, no ale jak Chińczycy uczą się pisać i czytać? W pierwszej kolejności dzieci zaczynają swoją naukę od nauki pinyin. Pinyin, czyli fonetycznego zapisu, który jest oparty na alfabecie łacińskim. Dlatego też, jeżeli zaczynamy się uczyć języka chińskiego, przechodzimy na pierwszą lekcję języka chińskiego, na początku dostajemy alfabet łaciński, który generalnie większość ludzi jest w stanie przeczytać na pierwszej lekcji, no bo to są litery...
Mówimy o obcokrajowcach.
O obcokrajowcach, tak. Są litery, którymi my się normalnie posługujemy. Czasem niektóre z nich są inaczej troszeczkę wymawiane. Jakby okej, no wiadomo, że musimy się nauczyć pewnych rzeczy, że na przykład niektóre zbitki, jak się wymawia i tak dalej, no ale generalnie dla osoby, która zna alfabet łaciński, nie jest to problemem. Natomiast no, te dzieci chińskie, one w pierwszej kolejności muszą się nauczyć alfabetu łacińskiego. I na początku nauczą się spółgłosek i samogłosek, a następnie uczą się właśnie całych sylab, bo jakby kluczem do języka chińskiego jest sylaba. W chińskim sylab jest ograniczona liczba, jest ich trochę ponad 400, także przy nauce uczymy się właśnie posługiwać sylabami. No i też przy nauce pinyin bardzo dużą uwagę przywiązuje się do tonów, który w chińskim jest 4.
No właśnie, bo te dzieci faktycznie uczą się zupełnie inaczej pinyin i uczą się tego alfabetu nie tak jak my się uczymy go w celu użytkowym, w sensie komunikacji, nauki języka i dalej czytania. One uczą się trochę jak takiego systemu operacyjnego dla języka chińskiego. I to jest naprawdę coś, co może nie do końca da się opisać i wytłumaczyć, ale naprawdę one spędzają na tym bardzo dużo czasu. Jest to właśnie nauka równoległa bardzo często do nauki znaku.
Ja myślę, że tutaj dobra historia to jest ta, o której ty mi opowiedziałaś, Nadia, że dzieci, widząc nowe słowa po angielsku, nie próbowały ich nawet przeczytać, tylko mówiły, ale my nie znamy tych słów, to ja nie wiem, jak to przeczytać.
Zadałem sobie trud, żeby pożyczyć książkę do nauki chińskiego, która jest stosowana teoretycznie w przedszkolu, chociaż tutaj muszę zaznaczyć, że jest to nielegalne, co też jest interesującym wątkiem, bo teraz w przedszkolach nie można uczyć się pinyin języka, to można dopiero tego zacząć się uczyć od podstawówki. To jest jeden z elementów tego pakietu reform, o których wielokrotnie wspominaliśmy, które mają wyrównywać szanse w edukacji.
Nie wszyscy czytają gorzej.
I niech wszyscy generalnie czytają gorzej, więc w przedszkolu nie powinno się tego uczyć, natomiast no, oczywiście w prywatnych przedszkolach to się dzieje i generalnie no, każdy o tym wie, jest to tajemnica Poliszynela, gra się po prostu w taką grę, kontrole o tym wiedzą, ale po prostu się chowa te książki i tak dalej.
Pewnie
tak dalej.
Dzieci kontroli same chodzą do tych przedszkoli.
Dzieci kontrolerów same do tych szkół i przedszkoli chodzą oczywiście. Natomiast tam jest faktycznie tak, że mamy tam takie ćwiczenia, w których te dzieci mają zidentyfikować na przykład, nad którą literą w tym zapisie sylaby w pinyin powinien pojawić się akcent. To trochę, rozumiem, pomaga im w nauczeniu się tego, jaką rolę konkretne litery, spółgłoski i samogłoski pełnią w tym zapisie pinyin. No, coś, co dla nas jest absolutnie jasne i czytelne i zrozumiałe, dla nich nie jest, bo one nie do końca rozumieją, na czym polega rola samogłoski i spółgłoski, no bo tutaj po prostu mamy dźwięki jako sylaby, więc one wtórnie do tego uczą się dopiero, że ten dźwięk może być zdekodowany w formie romanizacji właśnie przez zapis łaciński ze spółgłoskami i samogłoskami.
Tak, ja tutaj jeszcze dodam, że te sylaby w chińskim, one funkcjonują jako tak zwany nagłos oraz wygłos, czyli jeżeli na przykład mamy słowo zhang, no to dż to będzie nagłos, a ng to będzie wygłos, ale te sylaby nigdy nie są właśnie konstruowane na konkretne litery, a wyłącznie jako nagłos i wygłos. I też to jest też tak, że nie pamiętam już dokładnie, ile mamy w chińskim tych nagłosów i wygłosów, ale jest to ustandaryzowane. I też nie każdy nagłos jest w stanie się połączyć z każdym wygłosem.
Zostało przyjęte generalnie, że ten pinyin jest systemem bardziej efektywnym w nauce języka. Tak, do tego wszystkie te zmiany, o których wspomniałem, doprowadziły. Mimo tego cały czas jest to bardzo mozolna praca, o czym mówiła Nadia, bo tak naprawdę ta równoległa nauka pinyin i hanzy trwa lata.
Tak, to jest prawda, że nauka tego pinyin zajmuje bardzo dużo czasu i to jest ciekawe, że używamy tego pinyin przez bardzo długo, przez wiele lat. I to jest właśnie ciekawe, co ty powiedziałeś, że w pewnym momencie dzieci stosują równolegle dwa różne systemy zapisu języka chińskiego. Takie ćwiczenia, jakie zobaczymy na przykład u dzieci z pierwszych trzech klas podstawówki, to są transkrypcja fonetyczna pinyin ze znaków, czyli mamy znaki, musimy je zapisać w pinyin. Albo właśnie stawianie odpowiednich tonów. tonów. Albo mamy podany jeden znak i jeden zapis w pinyin i musimy naprzemiennie tak naprawdę pisać znaki i pisać pinyin, więc to jest w ogóle, tak jak mówię, bardzo, bardzo wtórne. Ale też ciekawe jest to, że są same w ogóle zeszyty ćwiczeń tylko i wyłącznie z pininu, gdzie mamy na przykład takie zadania typu, nie wiem, mamy obrazek jabłka, jabłko po chińsku to jest pinguo, i mamy zapisane tylko inguo i musimy dopisać jakby pierwszą literę, pierwszą spółgłoskę, tak? Czyli musimy wpisać to p.
Ja mogę to wziąć trochę w obronę, głównie dlatego, że rzeczywiście nawet Chińczykom się te wyrazy bardzo często mylą, szczególnie jeżeli mamy dwie sylaby, one brzmią praktycznie tak samo, ale jedna kończy się na N, a druga na NG, na przykład Zhen oraz Zheng. I rzeczywiście te ćwiczenia mają tutaj na celu wyrobienie tego słuchu, że ja teraz będę rozróżniał słowo Zheng od słowa Zhen.
Tak, ja się absolutnie zgadzam. No i taki był zamysł tego, żeby móc wprowadzić Putonghua, czyli ten ustandaryzowaną wymowę, to było konieczne, ale uważam, że żeby osiągnąć taki efekt, o którym ty mówisz, to już jest pewien poziom zaawansowania jednak, a jesteśmy cały czas trochę uwięzieni w tej dwutorowości nauki między tym, jak ten język faktycznie się zapisuje, jak wygląda, jak się go odczyta w formie handzy, znaków i właśnie tym pomocniczym systemem pinyin.
Co do samego systemu pinyin, no to pinyin, on jest w podręcznikach szkolnych właściwie przez całą podstawówkę. Potem on jest, to wygląda w ten sposób, że mamy jakby tekst po chińsku i pod każdą linijką mamy podpisane znaki w pinyin, żeby ułatwić nam wymowę, jeżeli akurat nie pamiętamy któregoś znaku. No w pewnym momencie to się usuwa, aczkolwiek nawet na dalszych etapach edukacji, na przykład nie wiem, jeszcze w gimnazjum, może się pojawić tak, że jak jest jakiś taki rzadki znak, to on będzie również podpisany w nawiasie w pinyin. I ten pinyin jest gdzieś tam taką bazą i takim kołem ratunkowym i dopiero na podstawie pinyin dzieci zaczynają uczyć się znaków. Zaczynamy oczywiście od kresek. Tak jak mówiłam, kresek jest w chińskim 12. Każda z nich ma swoją nazwę, każda z nich ma swój poprawny sposób pociągnięcia, na przykład z góry na dół albo nie wiem, tam z lewej do prawej i tylko i wyłącznie w taki sposób powinno się je zapisywać. I generalnie jeżeli zrobimy to na odwrót, to nauczyciel będzie na nas krzyczał. Też jest bardzo ważna kolejność stawiania tych kresek. No i potem zaczynają pojawiać się podstawowe klucze, no i te klucze potem wchodzą w skład bardziej skomplikowanych znaków i co do zasady nauka znaków powinna być kumulatywna. W tym sensie, że jak uczymy się nowego znaku, który jest już bardziej złożony, no to powinniśmy już bardzo dobrze znać te klucze, które wchodzą w jego skład. Ale tak realnie jak wygląda ta nauka, ta codzienna nauka języka chińskiego? O ile w chińskim piśmie są te zasady, które mają ułatwiać jego przyswojenie, no to podstawową metodą, na której opiera się cały ten system, jest po prostu wielokrotne pisanie i powtarzanie znaków. Do pisania używa się takich specjalnych zeszytów, które nie mają linii, tylko mają kwadraty, ponieważ te znaki one są tak rozplanowane, że one wchodzą w kwadrat. No i chińskie dzieci po prostu spędzają lata na pisaniu w kółko, powtarzaniu tych samych znaków tak, aby zapamiętać ich strukturę. Robią to w szkole, robią to w domu w ramach zadania domowego, robią to przez pierwsze 5 lat szkoły podstawowej. Cały czas. Jeżeli uczymy się nowego znaku na lekcji chińskiego, no to zwykle to wygląda w ten sposób, że nauczyciel pokazuje dzieciom ten znak jako całość, a następnie omawia poszczególne jego elementy, poszczególne komponenty, nawiązując właśnie do już wcześniej poznanych kluczy, czyli tak, może tutaj mamy, nie wiem, tu mamy to drzewo, a tutaj mamy to coś tam, a tutaj coś tam, a następnie pokazuje po kolei, jak poprawnie ten znak zapisać, czyli znowu kolejność kresek i tak dalej, i tak dalej. Potem dzieci razem z nauczycielem piszą jakby ten znak w powietrzu, po prostu palcem, mówiąc po kolei wszystkie nazwy tych pociągnięć.
Tak, pisanie w powietrzu jest też obecne przy pinyin. To tak. Jeżeli wymawia się słowo i żeby zaznaczyć akcent, może być albo taki poziomy, albo wznoszący, albo łamany, albo opadający, to też palcem można ten akcent w powietrzu zaznaczyć. Tak dzieci też czytanki przerabiają. Pisząc w powietrzu.
Tak, ten palec w powietrzu jest faktycznie tutaj często używany. No i jak już napiszemy w powietrzu palcem, no to potem dzieci po prostu piszą samodzielnie w zeszycie ten znak.
To jest generalnie bardzo popularna metoda, nawet no później to już tak trochę może nie w powietrzu, ale tak wiecie, na stole sobie palcem pociągnięcia powtórzyć. Kiedy na przykład? No na przykład, kiedy ja chodziłam na jeszcze swoim uniwersytecie, kiedy studiowałam sinologię, na kurs przygotowujący do HSK 6. HSK 6 to już jest taki poziom, gdzie pojawią się znaki, których się nie zna, bo no jednak tam tych znaków jest bardzo dużo i no nie wszystkie jesteśmy w stanie znać. Bardzo często jest tak, że na przykład w tekście, który musimy potem zreferować, napisać, pojawi się jakieś imię ze znakiem, którego nie znamy i pani wykładowczyni mówiła, że najlepiej po prostu patrzeć na ten znak przez kilka sekund, napisać go kilka razy palcem po prostu na stole, żeby zapamiętać go przez co najmniej te kilkanaście sekund, bo kiedy już dostaniemy kartkę, żeby móc napisać, to gdzieś go szybko zapisać w rogu i potem już pamiętać.
No właśnie, ale żeby umieć to zrobić, to trzeba umieć też ten znak, że tak powiem, zdekodować.
Tak.
Dlatego też bardzo ważną umiejętnością jest rozpoznawanie wzorów, wyłapywanie nieprawidłowości, no bo najmniejszy detal w ogóle może zmienić znaczenie całego znaku. To też jest w ogóle bardzo ciekawe, bo znaki, które dla nas, dla obcokrajowców, mogą wyglądać prawie identycznie. Często Chińczycy na przykład nie rozumieją, dlaczego one nam się mylą, no bo w ich rozumieniu one nie mają nic wspólnego, bo na przykład składają się z dwóch różnych zupełnie kluczy, tak? A dla nas one na przykład wyglądają podobnie. No i to też jest tak, że bardzo, bardzo dużo czasu idzie na ćwiczenie właśnie rozpoznawania jakichś powtarzalnych wzorów, różnych elementów. Na przykład dzieci w podstawówce mają takie zadania, gdzie mają wiele znaków i na przykład muszą znaleźć i wpisać wspólne dla tych znaków klucze, tak? Jakie te znaki mają wspólny element. No więc jakby możecie sobie pomyśleć, często mówi się o tym, że Chińczycy generalnie no, są w stanie myśleć analitycznie, że są dobrzy na przykład w kopiowaniu pewnych rzeczy. No jednak ja powiedziałabym, że to, że oni tak wiele lat w tak młodym wieku poświęcają na to, żeby skupiać się na powtarzaniu wzorów, wyłapywaniu wzorów. Oni też, no myślę, że ćwiczą sposób patrzenia na wzory, który dla nas jest wręcz niezrozumiały, powiedziałabym. Myślę, że to na pewno ma wpływ na to.
Właśnie mi się przypomniało, jak moja siostra zaczęła się uczyć chińskiego, gdyż też studiowała sinologię i tam po jakichś pierwszych zajęciach próbowała mi wysłać coś po chińsku i połowę znaków pomyliła. Próbowała pisać te znaki po prostu palcem na telefonie. No i jej powskakiwały takie znaki, które pisząc pininem nigdy by nie wskoczyły. No bo na przykład zamiast uo, czyli ja, wrzuciła tam zhao, czyli tak, szukać, tak. Ale te znaki dla kogoś, kto nie zna chińskiego, mogą się wydać
tak,
podobne,
wo,
ale...
Tak, cien, też bym powiedziała, że one dla kogoś, kto nie zna, mogą wydawać się bardzo podobne, no.
Ale jeżeli będziemy próbowali je napisać, używając tego systemu pinyin, no to nigdy w życiu one się nie pomylą.
Też ciekawe jest to, no bo niektórzy tak mogą przywiązać się do tego, że są te klucze fonetyczne, które nam tam mogą dać wskazówkę na temat tego, jak dany znak jest wymawiany. No i to jest tak, że no niestety, ale w większości przypadków jednak... te klucze fonetyczne nie dają nam tak naprawdę poprawnej wymowy danego znaku. I faktycznie jest tak, że niektórzy lingwiści teoretyzują, że kiedyś te elementy fonetyczne były bardzo mocno związane z wymową, no ale przez te ostatnie 3000 lat no, język się zmienił, no, a ten system zapisu niekoniecznie za tym podążył. No więc dzisiaj on jest często oderwany od tego, jak faktycznie ten język brzmi. Nie mówiąc już o tym, że no, tych języków chińskich jest wiele, dialektów jest wiele, wymowa jest różna, no ale system pisma jest ten sam, no bo zarówno, nie wiem, mandaryński i szanghajski zapiszemy tym samym zapisem, ale wymowa jest zupełnie inna.
To jest właśnie problem też, który po części doprowadza do tego, że te języki mniejszości giną, dlatego że no nie mają aż tak rozbudowanego systemu uproszczenia, który mógł być przełożony właśnie na system edukacji. I były różne próby czy propozycje podnoszone, no ale... wiadomo, że nie do końca spotykały się z ciepłym przyjęciem, a jeżeli z kolei zaaplikujemy te istniejące romanizacje, no to one nie do końca będą oddawały
te dźwięki,
więc to jest no, nie do końca efektywny model nauki.
Ja mam w domu podręcznik do szanghajskiego i tam najczęściej, jeżeli uczymy się szanghajskiego, to niestety te romanizacje, które tam będą jakąś taką, wiecie, kreatywną formą po prostu autorów podręcznika, bo nie jesteśmy w stanie zaaplikować pininu pod większość dialektu, dlatego że one bardzo często mają dźwięki, których nie ma w mandaryńskim. Na przykład tak. W języku szanghajskim występuje litera Z, taka polska, z. Tego nie ma w mandaryńskim.
No tak. Właśnie dlatego mówiąc o tym pinyin i zastanawiając się, dlaczego to zrobiono, skoro to dodaje tyle nauki, uniformizacja języka, jeżeli chodzi o całe Chiny, była absolutnie kluczowym motywem za tym stojącym. I z drugiej strony też przez to ten język, mimo że go uproszczono, to cały czas jest bardzo klasistowskim elementem.
No sami, oj, bardzo,
bardzo. Bardzo często się z tym spotkacie, tak. No, do tego stopnia, że ostatnio robiliśmy sobie test w budce niedaleko naszego bloku i tam była taka scena, że dwóch, trzech chłopaków podjechało na rowerach takich dzielonych, publicznych, które można sobie tam otworzyć kodem. I oni zaparkowali te rowery tak, że one blokowały faktycznie kolejkę. I tam był taki strażnik, który im zwrócił na to uwagę, po czym oni zaczęli go wyśmiewać i mówić, że co ty w ogóle mówisz, my nawet nie rozumiemy ciebie. Co oczywiście, no, znając realia i specyfikę chińską, chodziło o to, żeby mu powiedzieć, że co ty w ogóle do nas mówisz, jesteś jakiś niewyedukowany,
tak.
z jakiejś prowincji przyjechałeś, nie potrafisz nawet mówić poprawnym putonghua.
A czy ani nie powiedzieli mu po szanghajsku czegoś, bo to też się zdarza,
to
że...
By było, tak, to zdecydowanie. Albo przechodzenie na szanghajski w trakcie właśnie tak. komunikacji z kimś, to zdecydowanie.
To jest pokazanie takiej wyższości, ja tu mówię po szanghajsku.
Ale to jest akurat szanghajski,
to jest
no,
akurat tak, taki szanghajski nie... fenomen, ale ogólnie w skali całego kraju osoby, które są... Znaczy to, czym jesteśmy w stanie mówić poprawnie po mandaryńsku, poprawnie wymawiając wszystkie sylaby, to jest symbolem naszego statusu.
No i na przykład a propos mówiąc tego, że ten sam znak może być czytany na dwa różne sposoby, to jest bardzo powszechne. Na przykład w przemówieniu Xi Jinpinga ostatnio podczas 20. zjazdu partii przydarzyło mu się to, że pewne znaki czytał źle.
To niewyedukowany, tak było.
Niektórzy, oczywiście nie w Chinach, ale a przynajmniej nie na publicznych forach, zwracali uwagę na to, że jednak no, ten okres rewolucji kulturalnej, okresy zesłań, to doprowadziło do tego, że ma pewne braki w edukacji. Później nawet tam były takie domysły, że dalej niektórzy urzędnicy i politycy, którzy się wypowiadali, też celowo źle wymawiali niektóre znaki, że to teraz jest taka forma trochę podlizania się sekretarzowi generalnemu. No ale... Nie wiem, to już może jest staranie się czytania tego na miarę.
Tak, żeby jeszcze tylko podsumować, powiem wam, ile znaków dzieci powinny znać wtedy, kiedy kończą podstawówkę. Po szkole podstawowej dzieci powinny umieć napisać 2500 znaków, a rozpoznawać 3000. Natomiast na koniec szkoły, no gimnazjum, tak, no bo mamy jeszcze te 3 lata gimnazjum, czyli na koniec 9 klasy, 9 klas to jest ta obowiązkowa edukacja w Chinach, powinno się znać 3500 znaków w teorii.
No właśnie, wspomniałem o tym, że ten język wciąż jest elementem klasistowskim. Jak więc patrzeć na analfabetyzm współcześnie w Chinach? No bo z jednej strony mamy bardzo niskie oficjalne wskaźniki osób, których to dotyczy, bo obecnie jest to jedynie 2,67%, ale z drugiej, tak jak wspomniałaś na samym początku, Weronika, stykamy się z osobami, które nie potrafią przeczytać pewnych, no nawet dosyć prostych komunikatów.
Tak, oczywiście. Zacznijmy właśnie od tego, do czego ty już nawiązałeś wcześniej, co powinna umieć osoba, która jest w teorii uważana za osobę piśmienną. Przede wszystkim powinna czytać popularne magazyny i eseje, czyli no nie mówimy tu o tak esejach jakichś naukowych, tylko gazeta pani domu, tak powiedzmy. Jakaś pani Wang powinna przeczytać taką gazetkę jakąś pani domu. Powinna też robić proste rachunki i pisać proste teksty. No i teraz pytanie, czy każda osoba z tych ponad 98%, które w Chinach są uważane za piśmienne, jest w stanie przeczytać magazyn i napisać prosty tekst? No chyba wszyscy się tutaj zgodzimy z tym, że oczywiście, że nie. I jeszcze tylko wspomnę, że najwyższy odsetek analfabetów jest w Tybecie 37,7%, w Qinghai 10,23% oraz w Guizhou to jest 8,74%. I tutaj przy Tybecie trzeba rzeczywiście wspomnieć, nacisnąć na to, że alfabetyzacja w Chinach jest wyłącznie mierzona jako znajomość języka mandaryńskiego, a w Tybecie no, mówi się głównie po tybetańsku, jeżeli rozmawiamy o mniejszości tybetańskiej, i tutaj pojawia się bardzo duży problem. może nam się wydawać, że a, bo to analfabeci to raczej ludzie starsi, ci młodsi to już nauczyli się w szkole. Tutaj Nadia opowiedziała nam, jak oni to robią, ale jeżeli mówimy o prowincjach zachodnich, to nie do końca. I rzeczywiście jest mnóstwo młodszych osób, które w dalszym ciągu porozumiewają się tylko po tybetańsku. I na przykład bardzo, bardzo popularny influencer, czyli Ding Zhen, to jest taki chłopak, który zasłynął tym, że jest Tybetańczykiem i, no i bardzo się spodobał tutaj kobietom w Chinach. On, to jest chłopak około 20, ma tam chyba 22 lata, nagrywał taki content, no, wiejski, tybetański. On pochodzi z Syczuanu, nie z prowincji Tybet, tylko pochodzi z tybetańskiej części Syczuanu. I on nie zna prawie w ogóle mandaryńskiego. Okazało się, że on zna praktycznie tylko takie proste zdania i jego pierwszym językiem, w którym on się głównie porozumiewa, jest tybetański. Nie powiedzieliśmy jeszcze, że tak jak Piotr oczywiście powiedział, 1500 znaków, niby limit, który musimy znać, żeby zostać uznanymi za osoby piśmienne, ale to jest tak, że w tym momencie na wsi trzeba znać 1500, żeby zostać uznanym za osobę, która umie czytać i pisać. W mieście jest to 2000 znaków.
No i to cały czas jest mniej niż tyle, ile powinien znać dzieciak, który skończył 5 lat z podstawówki.
Tak. Zgadza się.
Więc no trochę i to się nie trzyma kupy w USA.
Tak, zdecydowanie dla osób, które się chińskiego uczyły, to brzmi bardzo podejrzanie, no bo czy 1500 znaków wystarczy, żeby przeczytać gazetę? Nie. Też Nadia powiedziała, że około 3000 znaków pojawia się w takim, powiedzmy, życiu codziennym, czyli w gazecie, w telewizji, w przestrzeni publicznej. Tylko że jeżeli mówimy na przykład o przeczytaniu książki, to tam tych znaków już może być więcej, no w zależności od tego, o czym ta książka będzie. Ale no tutaj wszyscy zgadzamy się z tym i dochodzimy do tego momentu, w którym wychodzi na to, że osoby, które teoretycznie są uważane za piśmienne, ale są na tej dolnej granicy, bo znają na przykład 1500 znaków czy 2000 znaków, nie są w stanie swobodnie przeczytać żadnego tekstu. I oczywiście ja rozumiem tę dynamikę, że w Chinach pisanie czy czytanie jest o wiele trudniejsze niż nauczenie się czytać języka angielskiego czy języka polskiego, ale no w dalszym ciągu w jakim innym kraju osoba, która nie jest w stanie przeczytać żadnego tekstu, byłaby uznana za osobę, która umie czytać?
Te progi są no, skandalicznie niskie moim zdaniem. 1500 znaków to jest w ogóle, znaczy to oznacza, że nie jesteś w stanie swobodnie funkcjonować samodzielnie, tak? Nie jesteś w stanie przeczytać żadnego dokumentu, nie jesteś w stanie przeczytać żadnego zawiadomienia. No generalnie ciężko ci się funkcjonuje.
No dlatego ja bym wskazał na to, że to jak wielką popularnością cieszą się chociażby na WeChacie, w grupach na WeChacie, formy wiadomości audio, głosowych, a nie wiadomości pisanych, także o tym świadczy. To tak naprawdę przede wszystkim dla osób starszych jest domyślny sposób komunikacji. Pierwszego dnia, jeżeli przyjedziecie do Chin, to zobaczycie na ulicach, w komunikacji publicznej, w sklepach ludzi, którzy albo nagrywają bardzo głośno takie wiadomości, albo są na połączeniach audio. To znaczy czasem nic nie mówią, chodzą sobie, co gdzie cały czas trwa to połączenie. Połączenie wideo bardzo często w ogóle, że tam tak gdzieś osoba wisi ekran i tam patrzy w dół na podłogę kamera, ale generalnie cały czas będą się komunikowali werbalnie, żeby właśnie tej formy komunikacji pisemnej uniknąć. No to o czymś jednak świadczy.
Tak, tak, totalnie. To popularność tych krótkich wiadomości głosowych typu ja wysyłam, hej, będę u ciebie o 5:00, okej, proszę kup ziemniaki. Tak wymyśliłam. To wszystko jest nagrywane. Ludzie nie piszą znaków, bardzo często starsi, tylko wysyłają sobie takie wiadomości, słuchają i dalej mówią po prostu do telefonu i odsyłają. Rzeczywiście to jest bardzo, bardzo popularne, popularniejsze niż gdziekolwiek indziej chyba na świecie.
Tak, nigdzie indziej poza Chinami wydaje mi się, że to aż tak nie złapało.
I przechodząc już dalej, to Piotr powiedział, że dzisiaj ten analfabetyzm wynosi już tam 2% i trochę. Wcześniej, powiedzmy w latach 00 mniej więcej, on wynosił około 4-5%, co już w dalszym ciągu jest bardzo, bardzo mało i no to 5% zostało zredukowane jeszcze do 2% i trochę oficjalnie w roku 2000, powiedzmy 18 czy 19, ale były też trochę mniej zależne od rządu chińskiego badania, które miały na celu zbadać, ile faktycznie tych Chińczyków zna ten zapis. I na przykład w latach 90. opracowano taką metodę niby to szybkiego sprawdzania tego, ile tych znaków się zna. I to wyglądało w ten sposób, że było 10 słów, jedno pod drugim, do rozpoznania i każde z nich było trudniejsze. Słowem numer jeden było yuan, czyli 10 tysięcy, a to ostatnie to było coś, czego ja nigdy nie widziałam i czego nie potrafiło zgadnąć 99,4% respondentów. I na podstawie tego, do którego znaku byliśmy w stanie rozszyfrować, co to jest, i na podstawie tego, ile z tych znaków byliśmy w stanie rozszyfrować, byliśmy przydzielani do tego, czy jesteśmy w topce powiedzmy 5% najmądrzejszych, najlepiej wyedukowanych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Tylko no muszę powiedzieć, że ta metoda nie była jakaś super dokładna, no bo jednak tylko 10 znaków nie jest w stanie zbyt dokładnie zbadać, ile my tych znaków znamy. I do tego jeszcze te powiedzmy 2-3 ostatnie słowa były rzeczywiście bardzo rzadko używane i jeżeli znaliśmy nawet 7 czy 6, to już plasowało to nas bardzo, bardzo wysoko. To ostatnie słowo to chyba było nawet z chińskiego klasycznego, czyli z języka, którego się już w ogóle dzisiaj nie używa do komunikacji. I co ciekawe, w 1996 roku rząd Chińskiej Republiki Ludowej twierdził, że już 85% osób w Chinach potrafi czytać, ale z tego badania przeprowadzonego właśnie na tych 10 słowach, wynikało, że aż 24 osób z tej próby, którą dobrano, nie było w stanie przeczytać nawet tego yuan. To było słowo numer jeden. Słowo numer dwa to było xingming, czyli imię i nazwisko.
Tak.
I w dalszym ciągu połowa ludzi nie była w stanie przeczytać trzech pierwszych, czyli yuan, xingming oraz liangshi, czyli zboże, jedzenie. Więc naprawdę wychodzi na to, że te dane były bardzo zaniżone, a jeszcze tutaj to badanie, powiedzmy takie niezależne, było bardzo krytykowane za dobór próby, bo tam połowa respondentów to były osoby mieszkające w mieście, a druga połowa to były osoby ze wsi, gdzie w latach 90. w dalszym ciągu 70% mieszkało na wsi, więc można byłoby powiedzieć, że nawet to badanie takie niezależne było sporo, sporo niedoszacowane. Ale wracając jeszcze do pisania, bo o tym nie powiedziałam. Rozpoznawanie znaków, a pisanie to są naprawdę, naprawdę dwie różne rzeczy.
Oczywiście, że tak. I mówimy cały czas o znajomości znaków, ale też jest, nie wiem, czy to w ogóle jest w Chinach badane, no ale jest też coś takiego jak analfabetyzm funkcjonalny, kiedy no teoretycznie potrafimy czytać i pisać, ale tak naprawdę nie potrafimy dobrze czytać ze zrozumieniem. Nie potrafimy korzystać z informacji, które są napisane i tak dalej. Więc no myślę, że jeszcze... od kwestii znajomości znaków, ich rozpoznawania i zapisu do rozumienia tekstu pisanego też jest jeszcze no, kilka kroków.
No i też to, że w ogóle media społecznościowe w Chinach są przede wszystkim dla ludzi młodych i tak naprawdę język, jaki zobaczycie na takich portalach jak Weibo, do tego też na pewno kontrybuje fakt powszechnej cenzury, ale to jest w ogóle zupełnie inny język od standardowego.
Tak. Tak.
Bardzo często są homonimy,
tak.
To są jakieś takie związki frazeologiczne i tak dalej, więc to też nie jest język dla każdego. Przez to oczywiście też nie jest wystarczająco inkluzywny dla tych ludzi starszych, no bo przede wszystkim ich, tak myślę, że to jest konkluzja, będzie dotykał ten problem analfabetyzmu, chociaż tutaj jeszcze jedną wydaje mi się, że możemy zarysować linię, jeżeli chodzi, prawda, o to, gdzie znajdziemy więcej osób niepiśmiennych. Chodzi mi tutaj o płeć.
A tak, teraz przeskoczmy do teraźniejszości i rzeczywiście o tej płci za chwilę tutaj powiem. Oczywistym jest to, że wskaźnik osób umiejących pisać zwiększył się poprzez urbanizację, polepszenie edukacji, wiadomo. Oczywiście też poprzez wymianę pokoleń, tak, no bo wiadomo, że ci starsi ludzie, którzy nie umieli pisać, oni po prostu umierają, a dzieci, już teraz praktycznie wszystkie dzieci idą do szkoły i tych znaków lepiej lub gorzej, ale tam się jednak uczą. Tylko, że tutaj trzeba jeszcze podkreślić, że nawet biorąc te oficjalne statystyki, te 2% i trochę tych osób niepiśmiennych, to nam daje bardzo dużo ludzi. To nam daje ponad 30 milionów osób.
No z tych wcześniejszych właśnie badań, jeszcze poprzednich, tam z 2012 roku, to wynikało, że nawet w tym przedziale osób, które już przeszły przez ten współczesny system edukacji, czyli osób między 15 a 50 rokiem życia, aż 20 milionów ludzi to są analfabeci. No i oczywiście w całej masie społeczeństwa chińskiego 20 milionów to niewiele i jeżeli spojrzymy właśnie na wartość procentową, no to będzie ona nikła, ale no chyba sami to słyszycie, to jest 20 milionów ludzi według oficjalnych statystyk.
Tak, a no w praktyce to jest o wiele, wiele więcej, no biorąc pod uwagę ten bardzo niski limit i to, że są ludzie, którzy niby przeszli przez edukację, ale albo tą edukację skończyli jakoś bardzo wcześnie, albo po prostu pozapominali, no. Też wtórny analfabetyzm tutaj zbiera swoje żniwo. A wracając do tych kobiet, bo ostatnio media zaczęły się rozpisywać o fenomenie uczenia znaków na Douyinie czy Kuaishou i moglibyście sobie pomyśleć, że no tak, przecież u nas na YouTubie czy gdzieś filmy dla dzieci, edukacja bardzo popularne, tylko że w nazwach tych kanałów na Douyinie czy Kuaishou jest powiedziane, te kanały bardzo często się nazywają nauka znaków dla dorosłych. I tymi dorosłymi najczęściej są kobiety, najczęściej w średnim wieku i najczęściej z terenów wiejskich. Szacuje się, że 3/4 wszystkich osób, które w Chinach nie umieją czytać i pisać, to są kobiety. I dlaczego tak jest? No dlatego, że w latach 70. i 80. dostęp do edukacji był o wiele gorszy niż dzisiaj, a to oznaczało, że jeżeli rodzina miała więcej niż jedno dziecko i sytuacja tej rodziny finansowa gwałtownie się pogarszała, albo generalnie nie była jakaś super, no to oczywiście wszystkie środki, które ta rodzina była w stanie zgromadzić, szły na edukację tylko jednego dziecka. Tak, zgadliście? Syna. Więc dziewczynki były pierwszymi, które zostawały z tej szkoły zabrane w momencie, w którym nie było na to pieniędzy. No i dzisiaj te kobiety, które wtedy chodziły do szkoły, mają po 40-50 lat i bardzo, bardzo ciężko im funkcjonować w dzisiejszym społeczeństwie. One są w zasadzie zależne od swoich członków rodziny, bo one nie są w stanie zrobić nic. I jeszcze za czasów Mao bywało tak, że na różnych szyldach czy na ulotkach propagandowych był pinin pod znakami. Tak. No w tym momencie tego pininu już nie ma praktycznie nigdzie. I niestety, ale na wsiach nie ma czegoś takiego jak szkoły dla dorosłych. Rządy lokalne w tych biedniejszych regionach skupiają się na tym, żeby zapewnić edukację wszystkim dzieciom, prawie wszystkim. I mało kto ma w ogóle czas i głowę, żeby myśleć nad tym, żeby zapewnić edukację, powiedzmy, kobietom po 40. No i wyobraźcie sobie, jak to jest być osobą w kraju zalanym znakami, która nie zna ani jednego znaku. Nie ma za bardzo pieniędzy, no bo to są bardzo często biedne osoby ze wsi. To jest bycie zależnym od wszystkich dookoła. Nie jesteś w stanie znaleźć pracy, nie jesteś w stanie obsłużyć smartfona, nie jesteś w stanie załatwić niczego w urzędzie i niestety naraża to te osoby na oszustwa, przemoc domową i w ogóle uniemożliwia szukanie jakiejkolwiek pomocy. Czytałam w ogóle takie historie, że na przykład jakaś kobieta, która prowadziła salon fryzjerski, ale nie znała znaków, poprosiła w banku kogoś o to, aby pomógł jej zdeponować pieniądze i ta osoba po prostu wrzuciła te pieniądze na swoje konto. Bo ta kobieta dostała potwierdzenie i nie była w stanie zobaczyć, że to nie jest jej konto i te pieniądze zostały zwyczajnie ukradzione.
No takie osoby bardzo często wręcz nie opuszczają tej wioski, no swojego domu i kilku tam najbliższych okolicznych budynków, gdzie znają kogoś. Te kobiety, no bo przede wszystkim to są kobiety, mogą się nawet bać tego, że pomylą autobus, no bo na tym autobusie oczywiście kierunek będzie zapisany tylko w handze i tak dalej, więc no one są totalnie wyłączone z życia. To jest naprawdę duży problem.
Tak, też trzeba pamiętać o tym, że to już w 2022 roku jest bardzo wstydliwa rzecz, że ktoś nie umie czytać i pisać i też zdarza się tak, że na przykład te kobiety w średnim wieku są wyśmiewane przez na przykład swoje synowe czy przez innych członków rodziny, że one nie umieją czytać i pisać i też spotkałam się właśnie z taką historią, którą przeczytałam, że jedna z kobiet powiedziała, że jej synowa ją wyśmiała i powiedziała, że nie chce, żeby ona zajmowała się swoim wnukiem, bo ją to zniesmacza wręcz, że ona nie umie czytać i pisać. Ona nie chce, żeby syn, czyli wnuk tej kobiety, przebywał z kimś takim.
A propos tego, co właśnie wspomniałaś, to też jest problem, który pojawia się w przypadku tych tak zwanych pozostawionych dzieci, kiedy rodzice migrują do miast, żeby pracować, a dzieci zostają na wsiach z dziadkami. W takich prowincjach jak właśnie, nie wiem, na przykład Guizhou, gdzie często ci ludzie mieszkają w wsiach, które są położone w regionach górskich, gdzie był bardzo trudny dostęp do szkolnictwa. Te dzieci mają problem z nauką pisania i czytania, ponieważ dziadkowie, którzy je właściwie wychowują, nie potrafią czytać i pisać i nie są w stanie im pomóc. Więc jakby to jest perpetuowane.
A z kolei, no jeżeli ty powiedziałaś o tych starszych ludziach pozostawionych, którzy muszą liczyć na czyjąś pomoc, no właśnie nie za bardzo mają na kogo pomoc liczyć, dlatego że ich dzieci mieszkają w jakimś mieście oddalonym o setki kilometrów. I no tutaj właśnie wchodzi znowu ta rola social mediów, WeChata przede wszystkim. Nie mogę się oprzeć też wrażeniu, że o ile oczywiście to, o czym wspomniałem, że przez to upowszechnienie form audio i wideo, to trochę sprawia, że nawet u tych osób, które nauczyły się języka w szkole, no pojawia się ten wtórny analfabetyzm. Tak. Natomiast jest też tak, że no tak jak trochę wspomniałem o tym w tych latach 50., no określone warunki społeczne determinują jednak trochę potrzebę posługiwania się językiem pisanym. I właśnie no ze względu na to, że dzieci, partnerzy, rodzice wyjeżdżają z domu i mieszkają gdzie indziej, to nierzadko konieczne jest chociaż do pewnego stopnia posługiwanie się wiadomościami. I konieczne jest czytanie na przykład postów tej osoby na WeChacie, albo przynajmniej ci rodzice chcą to robić. No i w ten sposób przynajmniej obcują coraz więcej z tym językiem pisanym, z pismem. I w tym wypadku no faktycznie można by się doszukiwać jakiejś pozytywnej roli, także tych kanałów na przykład, o których mówisz, których jest całkiem sporo, bo jest ich nawet tam kilkaset i takie najbardziej tak. popularne to mają naprawdę no, duże tysiące, grono tak. followersów.
Ten, ale z drugiej strony jest też negatywna rola tego, że jest tak powszechne użycie no, urządzeń mobilnych w postaci właśnie tego wtórnego analfabetyzmu, który po chińsku nazywa się w ogóle TB Wangzi. To chodzi o to, że podnosisz pióro i zapominasz jak napisać znak. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że bardzo dużo ludzi czyta znaki, zna znaki, rozpoznaje znaki, ale nie potrafi ich zapisać odręcznie. Dlaczego? Dlatego, że oni kończą szkołę i już nigdy więcej nie piszą ręcznie niczego. W sumie trochę podobnie do nas tak naprawdę, tylko że my jakby no, mamy ograniczoną liczbę tak. liter w alfabecie. No a znowu w chińskim jest o wiele trudniej. Też w Japonii to zjawisko istnieje. I chodzi o to, że po prostu my jak piszemy coś na przykład na komputerze, to używamy pinyin, czyli wpisujemy sobie sylabę, na przykład nie
jak
wiem,
to brzmi.
Jak to brzmi i wybieramy po prostu, który znak odpowiada temu, co chcemy akurat napisać. Widzimy te znaki, rozpoznajemy je, ale w momencie, w którym mamy je napisać odręcznie, no to już nie pamiętamy kolejności, nie jesteśmy dokładnie pewni, jak ten znak wygląda, zwłaszcza, że jest rzadziej używany. Więc to są ludzie, którzy oni potrafią czytać, rozpoznają znaki, no ale nie napiszą odręcznie tekstu.
No właśnie ta ewolucja mediów społecznościowych, która w Chinach dużo szybciej niż na Zachodzie porzuca formy właśnie pisane i zmierza w stronę tych wideo, no chociażby w handlu. Bo też o tym mówiliśmy, to można powtórzyć znowu w kontekście niedawnego Shuangshi, czyli tego święta handlu. Przy okazji, jeżeli chcecie się o nim dowiedzieć, to też jest temu tematowi dedykowany odcinek. No taki właśnie na przykład chiński TikTok, czyli Douyin. W Chinach jest coraz popularniejszą platformą do zakupów online. Widzę to wśród swoich znajomych, no i tam po prostu coś widzimy jakiś filmik, coś nam się podoba, klikamy na to, nic nie musimy czytać, absolutnie nic. I pytanie jest, na ile ta wszechobecność właśnie tych form wideo nie będzie się przyczyniać do osłabiania funkcji słowa pisanego w Chinach. Już nie mówiąc o właśnie popularności krótkich filmików, które są domyślną rozrywką, to o tym też wspominaliśmy w poprzednim odcinku w zeszłym tygodniu.
Tak, tak, to zdecydowanie. Ja tutaj jeszcze wrócę do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli do tych filmów edukacyjnych na Douyinie, które bardzo często dla tych osób, które siedzą na tych zabitych dechami wiochach, są jedyną formą tego, żeby się tych znaków nauczyć, żeby zdobyć jakąkolwiek niezależność. I niestety, ale jedna z tych nauczycielek, która zajmuje się tego typu edukacją, mówiła, że około połowa, tak szacuję, tak wynika z rozmów z uczennicami, około połowa kobiet najczęściej, które uczą się tych znaków z jej kanału, robi to w tajemnicy. Bardzo często zresztą, jeżeli mężowie tych kobiet dowiadują się o tym, że one się uczą czytać i pisać, no to nie ma tam pozytywnej reakcji, tylko jest gniew i złość. Dlaczego ty w tajemnicy przede mną uczysz się czytać i pisać? Wiadomo, że jednak tutaj taki mąż nad swoją żoną ma bardzo, bardzo dużo władzy, jeżeli taka kobieta nie umie pisać. I to jest też na pewno czynnik, przez który te kobiety są bardzo silnie narażone na przemoc domową.
Zdecydowanie. No i to jest właśnie, wskazywało się wcześniej jako główną przyczynę tego, że w rodzinach takich, w których ta córka i jej przyszła kariera jest tak naprawdę determinowana tylko lepszym, gorszym za mąż pójściem, to w takiej sytuacji raczej rodzina będzie zniechęcała tę dziewczynę do nauki, dlatego że będzie to postrzegane często na wsi jako coś, co może potencjalnie zrazić męża, dlatego że on będzie widział, że to zagraża jego autorytetowi, to, że jego żona potrafi za dobrze czytać i pisać.
Tak, tak, to oczywiście. Jeszcze powiem tylko, że innymi grupami o wysokim wskaźniku analfabetyzmu są osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z mniejszości, to powiedziała Nadia, ale ostatnio pojawia się jeszcze nowa grupa, w której analfabetyzm, ten współczynnik analfabetyzmu rośnie i to są młodzi mężczyźni, też z terenów wiejskich, którzy nie skończyli szkoły. I tak jak mówiliśmy już nieraz, w Chinach obowiązkowa edukacja to jest 6+3, czyli podstawówka plus gimnazjum, ale bardzo często młodzi, głównie chłopcy, rzucają wcześniej tą szkołę. Bywa tak, że już po skończeniu podstawówki i idą bardzo często do pracy. No tutaj to jest też taki ciekawy, no niezbyt pozytywny fenomen tego, że rzeczywiście praca osób niepełnoletnich bardzo często wiąże się z tym, że te osoby skuszone tym, że mogą iść powiedzmy do pracy w wieku 14 lat gdzieś do fabryki czy rozwozić łajmaje, stwierdzają, że ta szkoła nie jest im potrzebna, oni zostawiają szkołę, jadą gdzieś do większego miasta i rozwożą potem na przykład te łajmaje, tak, czyli te po prostu dostawy jedzenia do domów. I jedna z tych nauczycielek, która właśnie uczy na Douyinie, mówiła, że to jest właśnie rosnąca grupa jej odbiorców. No i ja jeszcze muszę tutaj powiedzieć o tym, że ja widzę, oczywiście z jednej strony uważam, że to jest wspaniałe, że są jakieś osoby, które praktycznie za darmo, bo one nie zarabiają na tym dużo, chcą uczyć kogoś w internecie, ale no nie możemy zapominać o tym, że tutaj tworzą się pewnego rodzaju zagrożenia, no bo jednak jeżeli jakieś osoby prywatne wchodzą w miejsca, w którym powinno być państwo, no to te osoby, które piszą czy czytają słabo, mogą być przede wszystkim ofiarami oszustw. Do tego wiadomo, że te osoby poświęcają swój czas i chciałyby prawdopodobnie na tym zarabiać, a jestem jednak zdania, że edukacja dla osób dorosłych, tak, w średnim wieku jak najbardziej powinna być darmowa i jakby fajnie, że tutaj ta luka zostaje wypełniona, ale jestem jednak zdania i będę to podkreślać, że tą lukę powinno wypełnić państwo.
No ale w Chinach jest tak dużo luk, których państwo nie wypełnia, to jeżeli ktoś myśli właśnie w kontekście tych większych zmian o tym, że tutaj wszystko przejmie sektor państwowy, ludzie nie zdają sobie sprawy naprawdę za jak wiele rzeczy, nawet zero COVID nas otaczający, te testy.
Wszystko jest prywatne.
To jest prywatne. No więc tak, a jeżeli chodzi o, no na przykład to wspomniałaś ciekawe fenomen, zjawisko tego, że wchodzą gdzieś w luki albo zastępują państwo osoby prywatne, to też jest zjawisko odrodzenia się po części tych syszu, czyli tych tradycyjnych małych szkół prywatnych. To jest oczywiście bardzo marginalne zjawisko mimo wszystko, ale pewną falą wznoszącą. No i do tych małych szkółek prowadzonych przez osoby prywatne posyłają dzieci rodzice, którzy są trochę nieufni, zniechęceni tym bardzo sformalizowanym, rygorystycznym systemem edukacji. Natomiast w ten sposób oni łamią prawo, tak samo jak osoby prowadzące te szkoły, no dlatego, że tak jak wspomniałaś, edukacja w placówkach oświatowych jest obowiązkowa przez 9 lat i nawet rząd oficjalnie to powtarzał, że te syszu są wbrew prawu. Rządy lokalne pozywały nawet rodziców, którzy wypisywali dzieci ze szkół podstawowych i tam posyłali swoje dzieci. Tak jak mówię, to dotyczy niewielkiego odsetka Chińczyków, ale uważam, tak już kończąc, że to po części, to co może po części motywować decyzje rodziców, to fakt, że ich dzieci mają na przykład specjalne potrzeby edukacyjne.
Tak.
A w Chinach szkolnictwo specjalne leży. to w ogóle zahacza też o inne tematy, jak niechęć do diagnozowania dzieci u specjalistów albo brak tych specjalistów, więc spodziewam się, że dla rodziców, którzy mają taką możliwość posłania dziecka do takiej mniejszej, nieformalnej, prywatnej placówki jak SYSZU, jest pewnym rozwiązaniem.
Nauka znaków chińskich jest na pewno niełatwym orzechem do zgryzienia dla nas, osób, które się tego języka uczą. I chociaż Chińczycy mają tę przewagę, że gdy uczą się pisania i czytania, przynajmniej potrafią po mandaryńsku mówić, niektórzy, no to cały czas jest to proces bardzo długi i bardzo żmudny. Mam nadzieję, że dzisiejszym odcinkiem udało nam się Wam trochę przybliżyć to, jak wygląda właśnie nauka pisania i czytania przez Chińczyków.
Pamiętajcie, że możecie wspierać nas na Patronite. Link do naszego konta na Patronite znajdziecie tam, gdzie słuchacie tego podcastu, czy jest to YouTube, czy na Spotify, czy na innej platformie streamingowej w opisie tego odcinka. To już wszystko i słyszymy się za tydzień.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.